Rozdział czwarty. Bramie Atosa, szarfa Portosa i chustka Aramisa. D'Artagnan, rozpędziwszy się, przebył przedpokój w trzech susach i wypadł na schody, które w mgnieniu oka zamyślał przeskoczyć, nie licząc ich bynajmniej, gdy sądząc z głową wyciągniętą naprzód, natknął się na muszkietera wychodzącego od pana de Treville bocznymi drzwiami i tak go uderzył czołem w ramię, że ten ryknął z bólu.
Przepraszam — rzekł, chcąc pędzić dalej. — Przepraszam, bardzo mi się śpieszy.
Zaledwie jednak postąpił krok, gdy żelazna dłoń schwyciła go za przepaskę i powstrzymała w miejscu.
— Śpieszy ci się?
— krzyknął muszkieter, blady jak całun śmiertelny.
— I dlatego potrącasz mnie, mówiąc przepraszam, i myślisz, że to wystarcza? — O nie, nie tak bardzo, mój młokosie. Czy sądzisz, że skoro słyszałeś dzisiaj pana de Treville ostro do nas przemawiającego, to możesz już traktować nas tak, jak on się do nas odzywa?
Mylisz się, mój kochany, bo ty nie jesteś panem de Treville.
O co nie, to nie.
Na honor, odparł D'Artagnan, poznając Atosa, który po opatrunku dokonanym przez doktora wracał do mieszkania. Na honor, nie zrobiłem tego umyślnie, mówię więc przepraszam i to mi się wydaje dostateczne. A zwracam uwagę pana, powtórzył, że słowo honoru śpieszy mi się i to bardzo śpieszy.
Puszczaj mnie pan, proszę.
Panie, rzekł Atos, puszczając go.
Jesteś nieokrzesany.
Widać, z daleka przybywasz. D'Artagnan już ze 4 stopnie był przeskoczył, ale na słowa Atosa stanął jak wryty.
Do kaduka, zawołał. Skądkolwiek przebywam, nie do ciebie jednak należy, mój panie, uczyć mnie gładkiego obejścia.
A jednak nie jest to zbyteczne, odezwał się Atos.
O, gdyby nie to, że tak się śpieszę, zawołał D'Artagnan, gdybym za kimś nie gonił...
O, mnie znajdziesz nie goniąc, rozumiesz pan?
A gdzież to, jeżeli łaska?
Przy karmelitach bosych.
O której godzinie?
Około południa.
Dobrze, stawię się. Postaraj się pan tylko, abym nie czekał, bo kwadrans po 12 uszy ci obetnę po drodze.
Dobrze, krzyknął mu D'Artagnan. Będę tam 10 minut przed 12. I popędził, jak gdyby diabli go nieśli w nadziei spotkania nieznajomego, którego miarowy chód nie mógł zaprowadzić daleko. Lecz w bramie od ulicy Portos rozmawiał z żołnierzem z gwardii. Rozmawiających dzieliła przestrzeń akurat na objętość człowieka. D'Artagnan, sądząc, iż się tam zmieści, śmignął między nich jak strzała. Nie brał jednak wiatru w rachunek. W chwili, gdy miał się prześlizgnąć, wiatr rozdał szeroki płaszcz Portosa i D'Artagnan najniespodziewaniej znalazł się pod połą. Nic dziwnego, że Portos nie chciał pozbyć się tej najważniejszej dla siebie części ubrania, bo zamiast puścić swobodnie połę, pociągnął ją ku sobie tak, że D'Artagnan zaplątał się w aksamity płaszcza. Chcąc wywikłać się z płaszcza zasłaniającego mu oczy, usiłował wydobyć się z pomiędzy fałd, bojąc się zarazem uszkodzić owej wspaniałej szarfy. Gdy jednak otworzył nieśmiało oczy, przekonał się, że nosem utknął na samych plecach Portosa, a więc i na przepysznej szarfie. Jak jednak wszystkie rzeczy na tym świecie najczęściej mają tylko złudne pozory, tak i szarfa jedynie z przodu lśniła złotem, a z tyłu była z najprostszej skóry. Pełen próżności Portos, nie mogąc mieć szarfy całej ze złota, miał ją przynajmniej w połowie. Tym się tłumaczy obecność karatu i niezbędność płaszcza.
Ach, do kroćset diabłów!
Krzyknął Portos, usiłując odczepić się od chroboczącego mu po plecach D'Artagnana.
Czyś się wściekł, że się tak rzucasz na ludzi?
Przepraszam, odezwał się D'Artagnan, wysadzając mu głowę spod pachy. Ale śpieszy mi się bardzo, biegnę za pewną osobą i...
Dobrze, że biegniesz, ale czy nie zapomniałeś wziąć ze sobą oczu?
Zapytał Portos.
Nie,
odparł urażony D'Artagnan. I dlatego widzę nawet to, czego inni nie widzą. Czy zrozumiał Portos przymówkę, czy też nie? Dość, że wpadł w gniew wściekły.
Mój panie, rzekł doń. Skórę bodrzesz na sobie, jeżeli o muszkieterów tak się będziesz ocierał.
Tego, mój panie, zanadto, odparł D'Artagnan.
Sam raz, jak na człowieka przywykłego patrzeć nieprzyjaciołom w oczy.
O, do licha, aż nazbyt pewien jestem, że i do swoich nie stajesz pan plecami. I zachwycony tym dowcipem, szedł w dalszą drogę, śmiejąc się na całe gardło. Portos, pieniąc się ze złości, poskoczył za nim.
Później, później, krzyknął D'Artagnan.
Wtedy, jak pan będziesz bez płaszcza.
Więc o 1:00 za Pałacem Luksemburskim.
I owszem. Odkrzyknął mu tenże, niknąc na rogu ulicy. Lecz i tam już nikogo nie było. Jakkolwiek nieznajomy szedł powoli, miał jednak czas go wyprzedzić znacznie, a może wstąpił do któregoś z domów. D'Artagnan wymijał przychodniów, zszedł aż do promu na rzece, wrócił przez ulicę de Seine i La Croix Rouge, lecz i to było daremne. Gonitwa ta jednak nie była bez korzyści, gdyż w miarę jak jego czoło zlewało się potem, serce stopniowo chłodło. Zaczął więc wszystko rozważać. Wypadki były liczne i opłakane. Zaledwie wybiła 11:00, a poranek ten przyniósł mu niełaskę pana de Treville, który nie omieszkał się pewnie obrazić tym wariackim sposobem, w jaki się z nim rozstał. Nadto ściągnął na siebie 2 pojedynki z 2 ludźmi zdolnymi zabić 3 takich d'Artagnanów, z muszkieterami, o których miał wyobrażenie tak wysokie, że stawiał ich w myśli i sercu ponad wszystkich ludzi. Prawdopodobny rezultat mógł być nader smutny. Przekonany był, że Athos zabije go, bo Porthosa nie bardzo się obawiał. Ponieważ jednak nadzieja jest uczuciem, które najdłużej tli się w ludzkim sercu, krzepił się otuchą, że zostanie przy życiu, poraniony, rozumie się okrutnie. Na wszelki też wypadek sam się w duchu strofował. Jakiż ze mnie półgłówek i bałwan. Ten dzielny i nieszczęśliwszy Athos jest ranny w ramię, w które ja właśnie walę jak baran. Tylko dziwne, że nie zabił mnie na miejscu. Miałby zupełne prawo, gdyż ból, który mu sprawiłem, musiał być okrutny. Co się tyczy Porthosa, to co innego. Z nim, szczerze mówiąc, to całkiem zabawna sprawa. I mimo woli począł się śmiać, patrząc wszelako, czy ten śmiech, którego przyczyna nie była nikomu znana, nie obrazi kogoś z przychodniów. Z Porthosem zabawna historia, ale w każdym razie jestem ostatnim roztrzepańcem. Jak można tak wpadać na ludzi, nie ostrzegłszy ich pierwej, i szukać im pod płaszczem tego, czego tam wcale nie ma? Byłby mi przebaczył z pewnością, gdybym mu nie wspomniał o tej szarfie przeklętej. Słuchaj, D'Artagnanie, mój przyjacielu. Dodał z całą dla siebie życzliwością. Jeżeli wykręcisz się teraz, co mi się nie wydaje prawdopodobne, trzeba być na przyszłość niezmiernie grzecznym, aby cię za przykład stawiano, by cię uwielbiano wszędzie. Być uprzedzający i gładki to nie znaczy poniżać się. Spójrz na Aramisa, wszak to usposobienie słodyczy i wdzięku. A czyżby znalazł się taki, co by go tchórzem nazwał? Z pewnością, że nie. I odtąd postanawiam wzorować się na nim. A otóż i on, Aramis. D'Artagnan, idąc i rozprawiając tak z sobą samym, doszedł do pałacu d'Aguignon i tam spostrzegł Aramisa rozmawiającego wesoło z 2 panami z Gwardii Królewskiej. Ten również go zobaczył, ponieważ jednak pamiętał, że właśnie przy nim pan de Treville tego ranka uniósł się srogim gniewem. Więc świadek wyrzutów, które usłyszeli muszkieterowie, nie mógł być żadną miarą dlań przyjemny i Aramis udał, że go nie widzi. D'Artagnan, przeciwnie, przejęty na wskroś postanowieniem zostania uprzejmym i miłym, podszedł do 4 młodzieńców, z uśmiechem najwdzięczniejszym składając im ukłon głęboki. Aramis z miną poważną odpowiedział mu lekkim skinieniem głowy, lecz wszyscy 4 przerwali w tej chwili rozmowę. D'Artagnan, nie w ciemię bity, zrozumiał, że jego obecność nie jest tu na rękę, lecz miał za mało obycia światowego, aby wybrnąć zręcznie z drażliwego położenia, w jakim znajduje się każdy w towarzystwie mało sobie znanym, gdy toczy się rozmowa, która pod żadnym względem nie może go obchodzić. Głowił się więc, jak się wycofać zręcznie, gdy spostrzegł, że Aramis upuścił chusteczkę i przez nieuwagę zapewne nogą na nią nastąpił. Sądząc, że nadeszła teraz chwila, aby okazać się grzecznym, schylił się i z wdziękiem, na jaki tylko mógł się zdobyć, wyciągnął chustkę spod stopy muszkietera, pomimo wszelkich wysiłków tegoż, aby ją przytrzymać, i oddając mu ją, rzekł: zdaje się, iż ta chusteczka do pana należy, a zapewne nie chciałby pan jej zgubić. Chusteczka była wyhaftowana bogato z koroną i herbem na rogu. Aramis cały sponsowiał i wyrwał ją nieledwie z rąk Gaskończyka. Zawołał jeden z gwardzistów. Może powiesz jeszcze, skryty Aramisie, że nie jesteś w dobrych stosunkach z panią de Bois-Tracy, skoro ta uprzejma dama zaszczyca cię pożyczaniem chusteczek. Aramis przeszył D'Artagnana spojrzeniem, które mówiło, iż tenże kupił w nim sobie śmiertelnego wroga, a następnie z miną słodziutką rzekł: mylicie się, panowie. Chusteczka ta nie do mnie należy i nie wiem doprawdy, co temu panu do głowy przyszło, żeby mnie, a nie komu z was ją oddać. Najlepszy daje wam dowód, iż swoją mam w kieszeni. I mówiąc to, wyjął rzeczywiście chusteczkę, również elegancką, z cieniutkiego batystu, który w owych czasach był bardzo drogi, lecz bez haftów i herbów, tylko z cyfrą właściciela. Tym razem D'Artagnan ani pisnął, zrozumiał bowiem, że nie w porę się wyrwał, lecz przyjaciele Aramisa nie dali za wygraną, jeden z nich, zwracając się do muszkietera, rzekł z udaną powagą. Jeżeli jest tak, jak utrzymujesz, będę zmuszony prosić cię o jej zwrot, mój drogi Aramisie, bo wiesz przecie, że jestem w ścisłych stosunkach z de Bois Tracy i nie życzę sobie, aby rzeczy jego żony służyły komuś za godła.
Twoje żądanie nie jest dość właściwe, odparł Aramis, bo jakkolwiek w zasadzie uznaję całą jego słuszność, odmówiłbym mu ze względu na formę.
Tak, przyznaję, wtrącił się nieśmiało D'Artagnan, że nie widziałem, jak wypadała chustka z kieszeni pana Aramisa. Nogę tylko na niej trzymał, sądziłem więc, że do niego należy.
I byłeś w błędzie, mój drogi panie, chłodno odrzekł Aramis, wcale niewzruszony tą pokorą.
Następnie zaś, zwracając się do tego, który się podawał za przyjaciela pana de Bois Tracy, rzekł: zresztą dochodzę do wniosku, mój ty przyjacielu pana de Bois Tracy, że jestem jego przyjacielem nie mniej niż ty. Chusteczka zatem mogła wypaść tak samo z twojej, jak i z mojej kieszeni.
Nie no, na honor, zawołał gwardzista jego królewskiej mości. Ty klniesz się na honor, a ja na słowo moje. Widoczne więc jest, iż jeden z nas kłamie. Słuchaj, Montaranie, najlepiej będzie, gdy się nią podzielimy.
Wybornie, zawołali dwaj inni. Prawdziwy sąd Salomona. O, Aramisie, pełen jesteś mądrości. Młodzieńcy zaśmiali się głośno i zdawać by się mogło, że cała sprawa została skończona. Po chwili rozmowa się urwała i gwardziści wraz z muszkieterem, uścisnąwszy się serdecznie za ręce, rozeszli się każdy w swoją stronę.
Wypada mi teraz z tym miłym chłopcem się pogodzić, pomyślał D'Artagnan, stojący na uboczu podczas ostatniej rozmowy.
I w najlepszych zamiarach podszedł do Aramisa, który oddalał się już, bynajmniej na niego nie zwracając uwagi.
Mam nadzieję, iż mi pan wybaczy.
O, mój panie, przerwał mu Aramis. Pozwól sobie powiedzieć, iż w tym razie nie postąpiłeś tak, jak przystało na przyzwoitego człowieka.
Jak to pan przypuszcza?
Przypuszczam, mój panie, że nie jesteś głupcem i wiesz o tym dobrze, jakkolwiek z Gaskonii przybywasz, iż bez przyczyny nie depcze się po chustkach od nosa. Do diabła. Paryż nie jest zabrukowany batystem.
Panie, źle robisz, chcąc mnie urazić.
Odezwał się D'Artagnan, którego kłótliwe usposobienie zaczynało brać górę nad postanowieniami pokojowymi.
Żem Gaskończyk, to prawda. Skoro wiesz o tym, nie potrzebuję ci mówić, że Gaskończycy niełatwo potrafią to znieść. Zatem skoro kogoś proszą o przebaczenie, choćby za głupstwo nawet, przekonani są, iż czynią więcej niż powinni.
Nie mówię tego panu bynajmniej dla wywołania sprzeczki, odrzekł Aramis.
Dzięki Bogu. Zabijaką nie jestem i będąc tylko tymczasowym muszkieterem biję się jedynie, skoro do tego jestem zmuszony, a zawsze z niemałą odrazą. Tym razem jednak sprawa jest zbyt ważna, bo przez pana skompromitowana została kobieta.
Chcesz pan powiedzieć, przez nas?
Zawołał D'Artagnan.
Czemu tak niezręcznie oddałeś mi pan chustkę? A po co pan tak niezręcznie upuściłeś ją na ziemię?
Powiedziałem panu i jeszcze raz powtarzam, że ta chusteczka nie pochodziła z mojej kieszeni.
Podwójnie więc kłamałeś, mój panie, bo ja to dobrze widziałem.
Och, tak zaczynasz śpiewać, panie Gaskończyku?
Poczekaj, nauczę ja cię życia.
A ja do mszy cię zapędzę, panie opacie. Dobywaj szpady, jeśli łaska, natychmiast.
O nie, mój piękny, nie tutaj przynajmniej.
Czyż nie widzisz, że stoimy przed pałacem Duginią, pełnym załóżników kardynalskich? Kto mi zaręczy, że to nie eminencja polecił ci, abyś mu dostarczył mojej głowy?
Wiedz, że dbam o nią aż do śmieszności, bo jak mi się zdaje, bardzo dobrze pasuje mi ona do ramiona.
Z przyjemnością zabiję cię. Bądź spokojny, lecz zabiję cię pomalutku, w miejscu ustronnym i zamkniętym, tam, gdzie przed nikim nie będziesz mógł się swoją śmiercią pochwalić.
I owszem, ale nie licz na to zbytecznie, a zabierz ze sobą chusteczkę, czy to twoja lub nie. Może ci się przydać do opatrunku.
Pan jesteś Gaskończykiem?
Zapytał Aramis.
Tak. Pan, spodziewam się, nie odkłada spotkania przez przezorność.
Przezorność, mój panie, zawsze jest cnotą przydatną muszkieterom, a nie odzowną dla sług kościoła.
Ponieważ zaś jestem muszkieterem czasowym, pragnę pozostać przezorny.
O drugiej będę miał zaszczyt oczekiwać w pałacu pana de Treville.
Tam wskażę panu właściwe miejsce. Dwaj młodzieńcy pożegnali się ukłonem. Aramis spuścił się ulicą prowadzącą do Luksemburga, D'Artagnan zaś, widząc, że już dość późno, skierował swe kroki w stronę karmelitów bosych, mówiąc do siebie: o, ani chybi, cało z tego nie wyjdę, ale przynajmniej jeżeli zginę, umrę z ręki muszkietera.